Morel, schodząc na obiad, wydawał się wcale spokojny. Największe przygnębienie nie zatrwożyłoby silniej obu panie niż ów spokój. Morel wychodził zazwyczaj po obiedzie, aby w gronie focejczyków wypić filiżankę kawy i przejrzeć semafor. Tego dnia nie ruszył się z domu, lecz udał się wprost do gabinetu. Cocles był jakby półprzytomny. Spędził większą część dnia na podwórzu, gdzie nie bacząc na 30-stopniowy upał, siedział na kamieniu, nie osłoniwszy niczym głowy. Emanuel próbował pocieszyć zgnębione kobiety, ale okazał się niezbyt wymowny. Zbyt dobrze znał interesy firmy, by nie domyślić się, że rodzinie Morela grozi niechybna katastrofa. Zapadła noc. Panie nie położyły się spać, łudząc się, że Morel, opuściwszy gabinet, zechce je odwiedzić, lecz usłyszały, jak minął ich drzwi, stąpając ciszej niż zwykle, w obawie znać, by go nie zawołały. Jęły tedy nasłuchiwać jeszcze uważniej. Wszedł do swojego pokoju i zamknął drzwi na klucz. Pani Morel kazała iść córce spać. W pół godziny potem wstała, zdjęła pantofle i wymknęła się cicho na korytarz, by zobaczyć przez dziurkę od klucza, co robi mąż. Na korytarzu dostrzegła jakiś cień, który się cofnął. Była to Julia. Niespokojna, jak i matka, czuwała tam już wcześniej. Dziewczyna podeszła do matki. — Pisze — rzekła. Kobiety zrozumiały się, nie mówiąc więcej. Pani Morel zajrzała przez dziurkę od klucza. Mąż jej rzeczywiście pisał, ale to, czego Julia nie dostrzegła, ona zobaczyła natychmiast. Mąż pisał na papierze stemplowym. Przemknęła jej myśl straszna. Mąż pisze testament. Drżenie przebiegło ją całą, ale opanowawszy się, zmilczała. Nazajutrz Morel nie okazywał żadnego niepokoju. Pracował jak zwykle w swoim gabinecie. Schodził jak co dnia na posiłki i tylko po obiedzie posadził córkę obok siebie, ujął jej głowę w obie ręce i przytulił mocno do piersi. Wieczorem Julia powiedziała matce, iż ojcu tak z pozoru spokojnemu serce biło nad wyraz gwałtownie. Następne dwa dni minęły prawie tak samo. 4 września wieczorem Morel poprosił córkę, by zwróciła mu klucz od gabinetu. Julia zadrżała, usłyszawszy tę prośbę, która wydała jej się złowróżbna. Dlaczego ojciec zażądał od niej tego klucza, który odbierano jej tylko czasem jeszcze w dzieciństwie, za karę? Spojrzała na ojca. — Co złego zrobiłam, tatku? — spytała, że mi odbierasz ten klucz. — Nic, moje dziecko — odparł nieszczęśnik, a zwykłe to pytanie wycisnęło mu łzy z oczu. — Nic, po prostu jest mi potrzebny. Julia udała, że szuka klucza. — Pewnie zostawiłam go w swoim pokoju — rzekła. I wyszła, ale zamiast pójść do siebie, pobiegła zasięgnąć rady u Emanuela. — Julio, nie zwracaj ojcu tego klucza i jeśli to będzie możliwe, nie odstępuj go ani na krok jutro od samego rana. Julia usiłowała wybadać Emanuela, lecz Emanuel albo nic więcej nie wiedział, albo niczego nie chciał zdradzić. Przez całą noc, z 4 na 5 września, pani Morel siedziała w swoim pokoju z uchem przytkniętym do boazerii. Słyszała nerwowe kroki męża aż do 3 nad ranem. Dopiero o 3 rzucił się na łóżko. Matka i córka spędziły razem tę noc. Od wczorajszego wieczora oczekiwały Maksymiliana. O 8 Morel wszedł do pokoju żony. Był zupełnie opanowany, ale na jego licu bladym i zmienionym widać było ślady tej nocy niespokojnej. Panie nie śmiały zapytać, czy dobrze spał. Morel okazywał dziś żonie i córce cieplejszą niż zwykle serdeczność. Nie mógł się napatrzyć biednemu dziecku, a uściskom nie było końca. Julia, stosując się do rady Emanuela, pospieszyła za ojcem, gdy wyszedł z pokoju, lecz on odsunął ją łagodnie. — Zostań z matką — rzekł. Julia zaprotestowała. — Życzę sobie tego — uciął. Pierwszy raz w życiu Julia usłyszała od ojca — życzę sobie tego. Ale powiedział to głosem przepojonym tak głęboką ojcowską czułością, że Julia nie ośmieliła się postąpić ani kroku. I gdy tak stała milcząca i nieruchoma, drzwi się nagle otworzyły, objęły ją czyjeś ręce i ktoś pocałował ją serdecznie w czoło. Podniosła powieki i krzyknęła z radości. — Maksymilianie, kochany bracie! — zawołała. Posłyszawszy ten krzyk, nadbiegła pani Morel i rzuciła się synowi na szyję. — Mamo! — ozwał się młodzieniec, spoglądając to na matkę, to na siostrę. — Cóż się tu dzieje? Wasz list przeraził mnie, przyjechałem czym prędzej. — Julio! rzekła pani Morel, dając synowi porozumiewawczy znak. Idź, powiedz ojcu, że przyjechał Maksymilian. Biegnąc na górę, Julia natknęła się na jakiegoś mężczyznę z listem w ręku. — Czy panna Julia Morel? — zapytał z wyraźnym akcentem włoskim. — Tak, proszę pana — wyjąkała. — Ale czegóż pan sobie życzy ode mnie? Nie znam pana. — Niech pani przeczyta ten list — rzekł, podając jej bilet. Julia zawahała się. — Chodzi o ratunek dla pani ojca — nalegał posłaniec. Dziewczyna wyrwała mu list. Rozdarłszy kopertę, przeczytała. Proszę udać się natychmiast na Aleje Mejlhańskie pod numer 15. Poprosić stróża o klucz od mieszkania na 5. piętrze, pójść na górę, wziąć z pokoju czerwoną, jedwabną sakiewkę leżącą na kominku i przynieść ją ojcu. Jest bardzo ważne, by otrzymał ją przed 11. Przypominam, że przyrzekłaś mi pani ślepe posłuszeństwo, Sindbad żeglarz. Dziewczyna krzyknęła radośnie, podniosła wzrok, szukając tego, kto doręczył jej bilet, ale mężczyzna ów zniknął. Spojrzała więc znów na bilet, chcąc go przeczytać powtórnie, i zauważyła na nim postscriptum. Musi pani wykonać tę misję osobiście i bez świadków. Jeśli pani przyjdzie w towarzystwie albo kto inny zgłosi się do stróża, stróż oznajmi, że nie wie o niczym. To postscriptum ostudziło w znacznej mierze zapał dziewczyny. Czyż nie powinna była lękać się czegoś, na przykład zasadzki, którą na nią zastawiono? W naiwności swojej nie wiedziała, jakie niebezpieczeństwa grożą dziewczynie w jej wieku, ale człowiek nie musi znać niebezpieczeństwa, aby się go obawiać, a nawet podkreślić to trzeba, iż właśnie nieznane niebezpieczeństwa budzą w nas największą trwogę. Niezdecydowana postanowiła zasięgnąć rady. Wiedziona jednak dziwnym uczuciem, nie pośpieszyła ani do matki, ani do brata, lecz odwołała się do Emanuela. Zeszła na dół, opowiedziała Emanuelowi o tym, co zaszło tego dnia, gdy mandatariusz firmy Thomson i French zjawił się u ojca. Zwierzyła się z rozmowy na schodach i z przyrzeczenia, jakie wówczas złożyła. Wreszcie pokazała mu list. — Trzeba tam pójść, Julio — rzekł Emanuel. — Pójść tam? — szepnęła Julia. — Tak, pójdę z tobą. — Ale czyż nie wiesz, że mam iść sama? — To też wejdziesz sama — odparł młodzieniec. A ja zaczekam na rogu i gdybyś tak długo nie wracała, że zacząłbym się tym niepokoić, wejdę tam i ja, ręczę ci słowem, biada tym, na których byś się poskarżyła. Wtedy według ciebie winna iść na to spotkanie? Tak. Czyż posłaniec nie mówił ci, że chodzi o ratunek dla ojca? Ależ powiedz mi wreszcie, Emanuelu, jakież niebezpieczeństwo mu grozi. Emanuel zawahał się, lecz nagle zawładnęła nim nieprzeparta chęć, by Julię przekonać. Posłuchaj mnie, rzekł. Dziś jest 5 września, prawda? Tak. Dziś o 11 twój ojciec ma zapłacić prawie 300 000 franków. Tak, wiem o tym. A w kasie ma niecałe 15 000. Cóż się wtedy stanie? Otóż jeśli twój ojciec nie znajdzie dziś przed 11 pomocy, będzie musiał w południe ogłosić upadłość. Chodźmy. Ach, chodźmy, chodźmy. Zawołała dziewczyna, pociągając za sobą młodzieńca. Tymczasem pani Morel wyznała wszystko synowi. Młody oficer wiedział, iż na skutek kolejnych niepowodzeń firma ograniczyła bardzo swoje wydatki, nie miał jednak pojęcia, że sprawy zaszły aż tak daleko. Złamało go to. Zerwał się, wybiegł z pokoju, popędził na górę, sądząc, że zastanie ojca w gabinecie, ale stukał na próżno. Stojąc tak u progu, usłyszał, jak otworzyły się drzwi od sypialni Morela. Odwrócił się i ujrzał ojca. Morel nie poszedł wprost do gabinetu, lecz udał się do swojego pokoju, który właśnie opuścił. Na widok syna pan Morel krzyknął zdziwiony, nie wiedział bowiem o jego przybyciu. Nie ruszając się z miejsca, przyciskał lewym ramieniem jakiś przedmiot ukryty pod surdutem. Maksymilian zbiegł po schodach i rzucił się ojcu na szyję. Cofnął się jednak nagle, wsparłszy prawą dłoń o pierś ojca. — Ojcze! — zawołał, blednąc jak trup. — Po cóż ukrywasz pod surdutem te parę pistoletów?
— Ach, tego się właśnie obawiałem! — rzekł Morel.
— Ojcze, ojcze, na cóż ci na Boga ta broń? — wykrzyknął młodzieniec.
— Maksymilianie!
— ozwał się Morel, spoglądając bacznie na syna.
— Jesteś mężczyzną, jesteś człowiekiem honoru. Pójdź tedy ze mną, to ci powiem.
I Morel ruszył zdecydowanym krokiem do gabinetu, a Maksymilian, chwiejąc się, podążył za ojcem.